To 3 tygodnie temu to było, kiedy mówiłem kazanie o pannach? Czy 2? Coś w tym stylu. To kontynuujemy historię, jedziemy dalej i od razu kazanie, znaczy przypowieść o pannach była w 25 rozdziale od 1 do 14 wersetu, a teraz będzie o przypowieści o talentach. Także udało się i możemy kontynuować serię. Natomiast szybko jeszcze przypomnę, o co chodziło. 24 rozdział Ewangelii Mateusza to była ta historia, gdy Jezus wychodził ze świątyni i uczniowie do Niego podeszli. Zapytali się Go, chcieli Mu pokazać zabudowania świątynne, na co Jezus zaczął swoją taką opowieść o różnych proroctwach. Potem skierowali się na Górę Oliwną, tak? Dobrze mówię? Do Ogrodu Oliwnego. I tam siedzieli razem i Jezus opowiadał im różne historie. I tutaj 25 rozdział jest kontynuacją 24. Oni wciąż siedzą tam w tym samym miejscu. Już była, Jezus opowiedział historię o przypowieść o pannach i teraz kontynuuje przypowieścią o talentach. Także przeczytajmy ją. Podobnie bowiem pewien człowiek odjeżdżający za granicę przywołał własne sługi i przekazał im swoje mienie. Temu dał 5 talentów, temu 2, a tamtemu 1, każdemu według własnej mocy i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, obrócił nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie ten, który 2, zyskał dalsze 2. Ten zaś, który otrzymał 1, odszedł, rozkopał ziemię i ukrył srebro swojego pana. Po długim zaś czasie przychodzi pan tych sług i rozlicza z nimi sprawę. Podszedł więc ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i mówi: Panie, powierzyłeś mi 5 talentów, oto zyskałem dalsze 5 talentów. A jego pan powiedział: Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w małych, postawię cię nad wieloma, wejdź do radości swego pana. Podszedł też ten, który otrzymał 2 talenty i powiedział: Oto zyskałem dalsze 2 talenty. A jego pan na to: Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w małych, postawię cię nad wieloma, wejdź do radości swego pana. Podszedł też ten, który posiadł 1 talent i powiedział: Panie, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem, że żniesz, gdzie nie posiałeś i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Przestraszony więc odszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz, co twoje. Jego pan zaś odpowiedział mu: Sługo zły i leniwy, byłeś świadom, że żnę, gdzie nie posiałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba ci więc było położyć moje srebrniki bankierom, a ja po przyjściu odebrałbym to, co moje, z zyskiem. Zabierzcie mu więc talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i będzie miał w nadmiarze. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie w ciemność zewnętrzną. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. W przypowieści o talentach spotykamy pana i 3 służących. Ten pan oznajmia swoim sługom, że wyjeżdża do dalekiego kraju, tak, i rozdaje każdemu z nich określoną ilość pieniędzy. Jeden z nich dostaje 5, drugi 2, a trzeci 1 talent. Jezus podczas opowiadania tej przypowieści wspomina bardzo ciekawą rzecz. Każdemu według jego własnej mocy, w innych tłumaczeniach zdolności. A do tego wrócimy. Czyli spotykamy się z motywem, w którym pan daje swoim sługom zobowiązania do wypełnienia. Daje im zadania do wypełnienia. Po czym nie są to jednakowe zobowiązania. Są różne. Że jest to to samo zobowiązanie, ale w różnym stopniu poważne. Można by powiedzieć w ten sposób. Każda sługa dostaje to samo zadanie, czyli pomnażać majątek tego pana, ale nie dostają jednakowego kapitału. Czyli sumy pieniędzy w tym miejscu. Mieli oni pomnażać ten majątek do czasu jego powrotu. Czyli dla sług jest oczywiste to, że pan wróci. Nie ma mowy o tym, że pan nie wróci. Nie ma takiej możliwości w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że po co miałby im dać te pieniądze do inwestycji? Po co miałby kazać im obracać tymi pieniędzmi, jeżeli miałby nie wrócić? Lepiej byłoby po prostu wziąć te pieniądze ze sobą i mieć je samemu na własność, tak? Natomiast ten pan zostawił majątek, a to oznacza, że on wróci po ten majątek. Ci mężczyźni czekają długi czas na przyjście swego pana. Dwoje z nich obracają pieniędzmi ze 100% zyskiem i wykonują swoje zadanie wzorowo. są dobrymi sługami, natomiast trzeci z nich, ten, który dostał najmniej, zakupuje pieniądze w ziemi. Nie obraca sumą i nie generuje dochodu. Błędnym założeniem tutaj jest stwierdzenie, że ten sługa dostał niewiele. Dlaczego? Ciężko w dzisiejszych czasach oszacować z dużym przybliżeniem, ile mógł wynosić ten talent, ale sugerują uczeni w piśmie dzisiejsi, że to będzie około 34 kg złota albo srebra. W niektórych regionach z kolei to będzie nawet 64 kg srebra lub złota, w zależności od miejsca, tak? Jeden otrzymał więcej, inny mniej, ale każdy bardzo dużo. Tak powinniśmy w ten sposób powinniśmy myśleć. Ten trzeci sługa sprzeciwił się poleceniu Pana. A to polecenie było bardzo klarowne. Nie może powiedzieć, że bał się obracać tymi pieniędzmi, w obawie, że je straci. Dlaczego? No bo pozostali w słudze obracali dwu- i pięciokrotnie większymi sumami. I się nie bali, nie powiedzieli nic takiego. Oni osiągnęli spektakularne rezultaty. No i właśnie a propos tych sług. Chciałbym w tym miejscu nadmienić kontekst historyczny, który warto byłoby zwrócić uwagę, ponieważ tamcy słudzy nie mieli w smartfonie aplikacji do inwestycji. To nie było tak, że Pan dał im pieniądze i oni mogli je zainwestować, po 5 latach wrócić, więc jak zrobili dobrą inwestycję, to mieli 100% zysk. Czyli to nie było tak, że oni mogli kupić kryptowaluty, gdy kosztowały tyle co bułki, żeby potem mieć grube miliony. To nie tak. Ci słudzy wykonali ogrom ciężkiej pracy. Po prostu wiele dni musieli ciężko handlować z innymi ludźmi, inwestować, kupując rzeczy i sprzedając je bardzo niewiele drożej, by mieć zysk z transakcji. Ich Pan zostawił ich z ogromnymi zobowiązaniami. Powierzył im część swojego majątku. To jest poważna sprawa. Dwaj wzięli sobie do serca te słowa swego Pana i postąpili tak jak im nakazał. Dwaj wzięli sobie do serca te słowa i słuchając Jego woli, wykonując to, co im kazał, okazali miłość swemu Panu. Byli naprawdę dobrymi sługami. A wracając do trzeciego, nie zrobił nic. Gdy Pan przyjechał, powiedział, że się bał, więc ukrył pieniądze w ziemi, po czym oddał Panu to, co Jego. I właśnie ta przypowieść odnosi się do życia chrześcijańskiego na takich dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to taka, w której powrót naszego Pana, Pana Jezusa, powinien być motywacją do działania, a nie stagnacji. Nie może być powodem do wycofania się i nic nie robienia. Paweł w pierwszym liście do Koryntian swoją pracę podsumowuje tymi słowami. Dlatego, bracia moje ukochani, bądźcie silni, niewzruszeni, zawsze obfitujący w dziele Pana, pewni, że wasz trud w Panu nie jest daremny. I tutaj chciałbym podkreślić dwie części tego wersetu. Paweł mówi, że mamy być zawsze obfitujący w dziele Pana. Mamy pracować bezustannie na chwałę Pana. To znaczy, że otrzymaliśmy od Boga dary, które mamy... Jeszcze za wcześnie. Otrzymaliśmy od Boga dary, które mamy wykorzystywać na Jego chwałę i dla Jego zysku. Te dary są dla Ciebie błogosławieństwem, ale zarazem odpowiedzialnością. To znaczy, że tak samo jak słudzy dostali od swego Pana kapitał, którym mieli zarządzać do czasu Jego powrotu, Ty też masz to samo zadanie w kwestii swoich darów od Boga. Jeśli umiesz wykładać Boże Słowo, wykładaj. Jeśli znasz Ewangelię, a znasz, jeżeli jesteś nawrócony, dziel się z nią tymi, którzy jej nie znają. Jeśli umiesz słuchać tych, którzy potrzebują wysłuchania, słuchaj i doradź. Jeśli znasz Pismo, koryguj tych, którzy potrzebują korekty. Jeśli możesz wspierać finansowo, uczestnicz we wsparciu finansowym działalności Kościoła. Podobnych przykładów tutaj można mnożyć, ale generalnie tak jest sens. Nie zakopuj swojego talentu. Pomnażaj go. Jeśli wspierasz Kościół finansowo i nic poza tym nie zrobisz, to możliwe, że resztę talentów zakopałeś. Mamy pracować, robiąc rzeczy, które przekładając się na pozyskanie Bogu uczniów. Natomiast druga sprawa to koniec tego wersetu. Czyli nasz trud w Panu nie jest daremny. Na końcu czasu zdamy sprawę swojemu Panu z naszej pracy. I Bóg wynagrodzi dobre sługi. Obie konkluzje widać jak na dłoni w przypowieści o talentach. To, co również chciałbym zauważyć w tym miejscu, to fakt, że w przypowieści powtarzają się słowa dwóch sług do Pana i tego Pana do dwóch sług, czyli do pierwszego i drugiego. Dlaczego tak jest? Myślimy, że po prostu Jezus nie różnicuje między pierwszym i drugim sługą. Między nimi a trzecim tak, ale między pierwszym i drugim nie. Czyli ten, który dostał 5 talentów i 2. Ponieważ, dlaczego? Ponieważ osiągnęli ten sam zysk, czyli 100%. W innym fragmencie listu do Tesaloniczan, to będzie 5 rozdział, 6 werset, Paweł mówi: nie śpijmy zatem jak pozostali, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. To też odnosi się do tej samej, znaczy można to odnieść do tej samej przypowieści. Paweł nie zachęca nas do wycofania się i trzymania z dala. Mamy nie spać. Nie w sensie dosłownym, możemy spać w nocy, tylko nie za dnia, mamy pracować. Tu sen jest metaforą stagnacji. Mamy być trzeźwi. I to już raczej dosłownie. Przy czym w starożytnej literaturze mądrościowej bycie pijanym jest kontrastowane z chodzeniem w duchu, czyli bycie pijanym oznacza głupim, a bycie w duchu mądrym. Czyli tutaj nie bądźmy trzeźwi, czyli bądźmy mądrzy. Mamy pracować, dopóki możemy, dlatego że nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Drugą płaszczyzną jest kwestia tego złego sługi. Kim on jest w wersji współczesnych chrześcijan? Mamy wiele przykładów takich ludzi. Zacznę od tych, którzy twierdzą, że zawierzyli w swoje życie Chrystusowi, ale nic w ich życiach się nie zmieniło. Dalej żyją w grzechu i nie dołączyli do żadnej wspólnoty, więc nie wzrastają, nie służą, nie uczestniczą w procesie ewangelizacji, a już nie wspominając o nauczaniu innych. Dlaczego? No bo sami mają wiele zaległości. Innym przykładem będzie ktoś, kto regularnie chodzi do kościoła, bo jego rodzina chodzi. Ten człowiek nie ma nic wspólnego z uczniostwem. Jedynie powiela schematy bliskich. Przykładów można tutaj dwoić i troić, ale doprowadzają nas do jednej tej samej puenty. Ten problem fałszywych uczniów, istniał już za czasów Chrystusa. Kiedy On chodził jeszcze po ziemi, już wtedy byli fałszywi uczniowie. Dlatego omówił tą przypowieść i poprzednią. Ci ludzie potrzebują zrozumieć przesłanie Ewangelii, bo jej ewidentnie nie zrozumieli. A co mówi przypowieść osobom, które są nawrócone i są prawdziwymi uczniami Jezusa? Przypomina nam o tym, jak bardzo Bóg nas błogosławi. Każda umiejętność, każda cecha, którą posiadamy, mogą przysłużyć się w służbie dla Pana. Przypowieść mówi, że każdy sługa dostał odpowiednio w stosunku do ich zdolności. Co to w ogóle znaczy? Trochę się musiałem nad tym nagłowić, prawdę powiedziawszy, i sprawdzić w wielu źródłach, ale już myślę, że wiem. Wiele osób w przeszłości, ja też tą byłą osobą, błędnie to interpretuje. Czyli jak? Niektórzy sugerują, że Pan obdarował sługi z uwagi na to, jacy są. Czyli w konsekwencji wyciąga się naukę, że naszą zasługą jest to, jak wielkie zobowiązania Bóg na nas nakłada. Że im bardziej się staramy, tym większe Bóg na nas nakłada zobowiązania. Co jest oczywiście nieprawdą. Nie o to chodzi. Bardziej skłaniam się w kierunku myślenia, że Pan zna swoje sługi i stwierdzenie, że daje im według ich zdolności, znaczy, że nie daje im ponad ich możliwości. Nie daje im za mało. Nie daje im za małych zobowiązań, nie daje im za trudnych zobowiązań, daje im idealne zobowiązania. Wie, do czego są zdolni. Nakłada na nich zobowiązania i oczekiwania, przy czym nie są to zbyt trudne zadania do wykonania dla nich. Bóg błogosławi i uposaża ludzi według własnej woli. Jeżeli jednego zobowiązania jest większe, to znaczy, że ten człowiek jest odpowiednio zdolny, bo Bóg tak chciał. On go uczynił zdolnym, bo jest suwerenny. Robi wszystko zgodnie ze swoją wolą. Czyli nie ma tu mowy o dawaniu ze względu na ludzkie uczynki i dokonania. Bóg daje nam zadania i do wykonania i uposaża nas odpowiednio do działania, a my mamy pewność, że to zadanie nie jest zbyt trudne, że nas nie przewyższy. Każdy z nas jest stworzony przez Boga w sposób wyjątkowy. Każdy z nas jest skomplikowanym dziełem Boga. Jesteśmy przepełnieni darami, zdolnościami, talentami, umiejętnościami, mądrością, a to wszystko pochodzi od Niego. Mało tego, wciąż się rozwijamy, wciąż się uczymy. Z każdym dniem jesteśmy zdolni do stawania przed coraz to poważniejszymi zadaniami. Każdy z nas może, bo Bóg go uposaża, więc powinien pracować dla dzieła Bożego Królestwa. To właśnie uświadamia nam ta przypowieść. W tym miejscu pojawia się takie pytanie. Jak to ma wyglądać w praktyce? Co mamy robić w praktyce? No oczywiście z pomocą w tym problemie przychodzi Boże Słowo, czyli Biblia i przykłady apostołów, którzy służyli z myślą, że Jezus powróci za ich życia. Co by było, gdyby odpuścili sobie pracę? Co by było, gdyby oni po prostu czekali, biernie? Czy oni byliby posłuszni Jezusowi Chrystusowi, kiedy On powiedział im polecenie: idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku? Ewangelia by się nie rozprzestrzeniała, gdyby byli bierni. Apostołowie rozumieli, że bliski powrót oznacza, że powinni zająć się pracą dla Boga. Prowadzili życie pełne pracy, tak jakby każdy dzień miałby być ich ostatnim. I my także powinniśmy dostrzegać każdy dzień jako dar. Powinniśmy za każdy dzień dziękować Bogu, że możemy Go uwielbiać poprzez wykorzystanie czasu w mądry sposób. Tak jak to zrobili dwaj dobrzy słudzy. Jeśli chciałbyś poznać przykłady, jak w praktyce wygląda służenie, jednym z najlepszych jest Paweł. Dzieje apostolskie od 9 rozdziału opisują jego nawrócenie i pracę na rzecz Królestwa Bożego. Ale oczywiście mamy jeszcze całą resztę apostołów. I zachęcam wszystkich do modlitwy o Boże błogosławieństwo w pracy i o mądrość w trudnościach, jakie będzie niosła ta praca. Bo będą trudności. Módlmy się też o mądre gospodarowanie czasem, tak, żeby gdy staniemy przed Bogiem w Jego chwale, powiedział: dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w małych rzeczach, postawię cię nad wieloma. Wejdź do radości swojego Pana. No, amen.